Mieliśmy w tym roku nietypową zimę, teraz zimną wiosnę, falę przeziębień, a nawet grypy, ale część populacji cierpi też z powodu alergii. Często jednak w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że przyczyną jest właśnie ta alergia. Jakie objawy mogą, zwłaszcza teraz, o niej świadczyć, pani profesor?
Rzeczywiście temat dotyczący alergicznego nieżytym nosa jest i prostym problemem, i trudnym problemem. Prostym problemem jest dlatego, że on jest prosty w diagnostyce. Natomiast trudnym problemem jest dla pacjenta, bowiem główne objawy, takie najbardziej typowe dla alergicznego nieżytu nosa, to przede wszystkim charakterystyczny wyciek takiej przezroczystej wydzieliny z nosa, ale uwaga, może być uczucie spływania po tylnej ścianie gardła. Wcale nie musi lecieć przezroczysty płyn z nosa. Dalej, kolejnym objawem takim bardzo charakterystycznym jest kichanie i uczucie świądu nosa, a także zablokowany nos, spowodowane to jest obrzękiem błony śluzowej nosa. I to wszystko składa nam się na kliniczny obraz alergicznego nieżytu nosa. Ale proszę Państwa, sytuacja jest taka jak w astmie, że nie wszystko, co świszcze, to astma, ale to, co świszcze, może być astmą. Zatem nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie tych objawów, o których wspominałam. Bowiem przyszła wiosna, szczególnie dzisiaj przyszła wiosna, mamy za sobą sezon pylenia olsza i leszczyna, lada godzina, na południu Polski już, a u nas, sądzę, na Podlasiu za tydzień, za 10 dni zacznie pylić brzoza. A brzoza jest tym alergenem, pyłki brzozy, które najczęściej odpowiadają za alergiczny nieżyt nosa. I teraz pytanie, czy alergolodzy wymyślają sobie, że jest tak dużo przypadków tego schorzenia, czy rzeczywiście jest to problem? Jak się okazuje, badanie nasze polskie, kilka lat temu przeprowadzone pod kryptonimem Epidemia Chorób Alergicznych w Polsce, wykazało, że u młodych pacjentów, młody pacjent to grupa wiekowa między 6 a 44 rokiem życia, mniej więcej około 25% w tej badanej grupie choruje na alergiczny nieżyt nosa. Również w Białymstoku robiliśmy to badanie i u nas się okazało, w samym mieście Białystok około 15% przebadanych pacjentów, przebadanych przez pracowników kliniki alergologii, cierpi na alergiczny nieżyt nosa.
A pani profesor, no w tej chwili mamy tak zmienną aurę, że w zasadzie nie wiadomo z jakiego powodu mamy te różne objawy. Jaka jest różnica między objawami tego typowego przeziębienia, a dolegliwościami wynikającymi właśnie z alergicznego nieżytu nosa?
Pierwszy główny objaw to jest czas trwania. Zwykle katar leczony trwa 7 dni, nieleczony tydzień, czy też odwrotnie. Czyli czas trwania jest bardzo ważny, bowiem jednym z kryteriów rozpoznania alergicznego nieżytu nosa jest czas trwania, bowiem nasi eksperci światowi podzielili alergiczny nieżyt nosa na tak zwany sezonowy i całoroczny. I tutaj się wkrada już definicja, co to znaczy sezonowy. Najprościej powiedzieć, że w sezonie pylenia, czyli jak w tej chwili zaczyna pylić brzoza i przez okres mniej więcej 3-4 tygodnie pylenia brzozy mamy wyciek z nosa, świąd, kichanie, to już nie jest infekcyjny na przykład katar, tylko typowo alergiczny. Ale może być nieco inna sytuacja, że katar mamy przez cały prawie rok. To jest tak zwany przewlekły albo całoroczny, gdzie objawy zatkanego nosa, spływania wydzieliny trwają przynajmniej więcej jak 4 tygodnie w ciągu roku. i wtedy również może być to alergiczny nieżyt nosa, bowiem związany jest z innym rodzajem alergenów. Przy sezonowości mamy pyłki brzozy, potem pyłki traw, potem...
Ale jak to się zacznie w lutym, to się kończy gdzieś tak w czerwcu, ale może mamy... nie skończyć się w ogóle.
Oczywiście, jeżeli mamy tak zwaną polialergię i jesteśmy uczuleni na kilka alergenów, bo tak na przykład jest przy brzozie, że uważa się, że... i to nie uważa się, to jest fakt, 90% pacjentów uczulonych na pyłki brzozy jest również uczulonych na pyłki leszczyny. Prawda? Czyli jak leszczyna zaczyna nam pylić w lutym, to ten pacjent ma objawy luty, marzec, kwiecień, prawda? 3 miesiące. Czyli my mówimy wtedy o sezonowym czy też okresowym nieżycie nosa, bowiem pacjent ma na koncie uczulenie na 2 alergeny. A jak jeszcze do tego się wkradnie na przykład... ale to myślę o tym za chwilę, alergia krzyżowa, to ten czas dolegliwości dotyczących nosa bardzo się wydłuża. I jeszcze muszę powiedzieć, że jest to, ten alergiczny nieżyt nosa jest ogromnym ryzykiem rozwoju astmy alergicznej. Dlatego też, tak jak powiedziałam, objawy są charakterystyczne i nie powinniśmy lekceważyć tych objawów, zakładając, a przetrzymam miesiąc, 2 czy 3. To może powodować, bo to jest przecież stan zapalny błony śluzowej nosa, a nos jest pierwszą, nazwijmy to, częścią naszego układu oddechowego. I zaczyna się stan zapalny w błonie śluzowej nosa i on drąży w dół, czyli do dróg oddechowych. I za chwilę mamy astmę.
No dobrze, a jeżeli mamy takie właśnie objawy, samo spływanie tejże wydzieliny, ona jest przezroczysta, nic tam w niej nie widać i to widzimy, kiedy oczyścimy nos, czy też czujemy, że coś spływa, ale inne rzeczy się nie dzieją. Czy to świadczy o tym, że mamy do czynienia właśnie z tym alergicznym nieżytem nosa? Bo mogą być też takie objawy, że owszem, jest wydzielina, wyczuwamy, że coś spływa ewentualnie tam po tylnej ściance, ale do tego mamy takie dziwne wrażenie, jakby coś drapało w gardle, jakby w uchu coś tam niby swędziało, niby coś się miało zacząć. Często bywa tak, że niektórzy mają jakieś objawy zatokowe. To jak to rozróżnić, że to jest alergia, a to jest po prostu przeziębienie?
Proszę Państwa, jest to przede wszystkim oparte o dokładnie zebrany wywiad. Jak długo to trwa? Bo wiemy, że w przypadku alergii dolegliwości się nasilają po wyjściu na świeże powietrze. Wtedy, kiedy mamy ten dopływ alergenów większy. To pierwsza sprawa, więc musimy dopytać pacjenta, czy gorzej się pan czuje w domu, czy dopiero jak pan wychodzi do parku po zakupy. Czyli pora, czy na zewnątrz, czy wewnątrz pomieszczenia, pierwszy objaw. Ale to, co powiedziałam na początku, w przypadku astmy, nie wszystko, co nam cieknie z nosa, to musi być alergiczny nieżyt nosa, ponieważ są inne przyczyny. Może być przyczyną wirusowe zapalenie błony śluzowej nosa, ale ono zwykle krótko trwa, do tygodnia i nie ma wpływu temperatura, czyli wewnątrz pomieszczenia, zewnątrz pomieszczenia. Może być bakteryjny nieżyt nosa. Mało tego, mogą być czynniki drażniące odpowiedzialne, tak zwany nieżyt nosa wyindukowany na przykład klejami, formaldehydem. Mogą być tak zwane nieżyty nosa zawodowe, które są spowodowane na przykład u piekarzy mąką, z którą mają do czynienia. Mało tego, może być to zwykły, laryngolog powiedziałby niezwykły, przerost migdałka gardłowego. Też może trochę nam imitować dolegliwości. Może być to również skrzywienie przegrody nosa. Czyli są jeszcze inne przyczyny odpowiedzialne i dlatego też spokojnie, jeżeli nam się te objawy typu wyciek z nosa, świąt, kichanie zaczynają pojawiać, dajmy sobie tydzień. Góra 10 dni. Jeżeli nie ustępuje, powinniśmy pójść albo, chciałam tutaj powiedzieć, do lekarza rodzinnego, ale jeżeli jest ten lekarz rodzinny osobą doświadczoną, rozsądną, bo proszę pamiętać, nie wolno sięgać tak ad hoc po różne leki pod tytułem krople do nosa. Nie wolno, dlatego że jest taka postać nieżytu nosa, polekowa, te leki, które obkurczają błonę śluzową nosa. I one rzeczywiście na początku zmniejszają wydzielinę i pacjent się czuje lepiej, bo mu nie płynie z tego nosa, ale nadużywanie kropli do nosa, tych leków, które obkurczają błonę śluzową, mogą powodować problemy na przykład typu perforacja przegrody nosa, nadużywanie albo tak zwany nieżyt nosa spowodowany zanikiem błony śluzowej, uszkodzeniem błony śluzowej. Więc wszystko rozsądnie, ale jeżeli te objawy na przykład trwają tydzień, potem jest cisza, potem znowu nawracają, to należy się udać do laryngologa albo alergologa. Laryngolog też jest doświadczony, jeżeli chodzi o alergiczny nieżyt nosa, i przeprowadzić postępowanie diagnostyczne, czyli dobry wywiad i testy, które powinniśmy wykonać pacjentowi po rozmowie z pacjentem, w jakich porach roku czuje się, kiedy gorzej, kiedy jest poprawa, czy też cały rok.
A czy teraz ta pora jest dobrą porą na robienie testów?
Jeżeli podejrzewamy, raczej nie.
Bo teraz mamy mnóstwo tych właśnie.
Jeżeli podejrzewamy na przykład u pacjenta całoroczną alergię, a całoroczna alergia to na przykład jest uczulenie na alergeny roztoczy kurzu domowego, to spokojnie możemy to wykonać. Natomiast jeżeli podejrzewamy alergię na pyłki brzozy, to poczekajmy po sezonie pylenia, ponieważ ten wynik może nie być wynikiem wiarygodnym.
A czy taki okres jest, w którym najlepiej robić testy? Czy to jest ten okres jesienny?
Po sezonie. Wszystko zależy od wywiadu. Jeszcze raz, w alergologii 90% sukcesu to jest dokładnie zebrany wywiad. Ja jako alergolog poświęcam na rozmowę z pacjentem nieraz godzinę.
No a jak on jest nieprzygotowany, to co on pani powie?
Nie, ale to moje pytania tak ukierunkują, że przy rozmowie spokojnej, długiej, ja mogę wszystkie te elementy wywiadu uzyskać. Co, jak, charakter dolegliwości, kiedy bardziej nasilone objawy, kiedy mniej. I wtedy przy tych sezonowych, ale podejrzeniu, bo na początku mówimy o podejrzeniu, musimy się wstrzymać z diagnostyką i przesunąć ją w czasie. Natomiast całoroczna to na przykład poza alergenami roztoczy kurzu domowego, to jeszcze alergia na sierść kota, psa. Bo nasze przytulanki to są całoroczne alergeny.
No to jest częsty przypadek, niestety.
Tak, tym bardziej, że w przypadku alergii na sierść kota, przepraszam, ale jest to potoczne określenie, sierść kota, to są naskórki i wydzieliny, właściwie naskórki kota i podobnie przy psach, to wtedy musimy pamiętać, że te alergeny kocie, one są bardzo drobne i one przy wdychaniu penetrują natychmiast do dolnych dróg oddechowych, do tych malutkich oskrzeli i one odpowiadają za błyskawiczny rozwój astmy. Natomiast psy nieco rzadziej uczulają. Natomiast co do kota, to tak naprawdę do dzisiaj trwa dyskusja, czy jeżeli na przykład mama czy ojciec dziecka, mama będąca w ciąży, jest uczulona na sierść kota, czy ona ma tego kota oddać komuś, jeżeli posiada tego kota, czy z nim przybywać cały czas, czy dziecko, które się urodzi z matki, która jest uczulona na sierść kota, powinna mama zatrzymać mu tego kota, czy też nie? Jest to dyskusja. Niektórzy uważają, że to jest naturalne odczulanie, ale nadal dyskusja trwa.
No i właśnie, to jest jakby oddzielny temat, jeśli chodzi
o zwierzęta futerkowe.
Wróćmy do tego naszego nieżytu nosa, ale o nim powiemy trochę więcej za chwilę w kontekście właśnie tych alergii krzyżowych, bo możemy nasilenie uzyskać poprzez drobne zjedzenie czegokolwiek, na przykład jabłuszka.
Czy brzoskwinki.
Jeśli ktokolwiek ma jakieś swoje złe wrażenia, a jest alergikiem, to szczególnie w kwietniu nasilają się te właśnie wszystkie objawy, bo zaczyna się okres pylenia od lutego i potem trwa do czerwca mniej więcej, potem jeszcze trawy dochodzą i tak właściwie
i chwasty, grzyby.
I to się potem ciągnie przez cały czas, ale kwiecień to jest czas, kiedy rzeczywiście odczuwamy najbardziej i one się pojawiają, te objawy, bardzo dokuczliwe, często przez nas nierozumiane i wydaje nam się, że żeśmy się przeziębili, bo mieliśmy zmienną pogodę, tak jak w ostatnich tygodniach. W związku z tym spróbujmy teraz sobie odpowiedzieć na pytanie, co może tak nagle wyzwolić właśnie te alergiczne objawy. Mówiliśmy już o tym, że to są pyłki, ale zdarza się, że normalnie funkcjonujemy i nagle ni stąd, ni zowąd coś zjedliśmy i mamy kichanie po 20-30 razy, wydzielina z nosa się zaczyna pojawiać, a przecież przed chwilą dosłownie byliśmy zupełnie zdrowi.
Proszę Państwa, to jest rzeczywiście problem dyskusyjny do dnia dzisiejszego, bardziej może naukowy, bowiem tutaj pan redaktor zahaczył o problem reakcji krzyżowych między alergenami. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na przykład jest pacjent uczulony na pyłek brzozy. Ma objawy w okresie sezonu pylenia i nagle zjada na przykład jabłko, gruszkę, morele, wiśnie czy czereśnie.
No z tymi ostatnimi to trudniej teraz. Ale
tak, ale mamy z krajów typu Hiszpania, Portugalia już i wiśnie. I wtedy co się zaczyna? To, o czym pan redaktor powiedział. Praktycznie już kończył się sezon pylenia. Dobrze, żeśmy się czuli i nagle zaczyna się po zjedzeniu wymienionych przeze mnie owoców. W błony śluzowej i jamy ustnej. Może być zaczerwienienie błony śluzowej, kłopot z połykaniem, a może być również pokrzywka. Te pierwsze objawy dotyczące jamy ustnej noszą nazwę zespół alergii jamy ustnej. I tutaj wchodzi w grę właśnie krzyżowość alergenów, że pacjent, który był uczulony na pyłki brzozy, okazuje się, że jest również uczulony na alergeny jabłka. Jako że budowa alergenów, a to są związki białkowe, jest bardzo zbliżona i wydawałoby się, że jego układ immunologiczny rozpoznaje tylko alergeny pyłku brzozy, a tutaj to nieszczęsne albo szczęsne jabłko czy brzoskwinia, kiwi, może być marchew również, seler, to są całoroczne praktycznie warzywa, ale nawet mak i pieprz, czyli przyprawa typu pieprz.
No przy pieprzu mogą, to dość często, tak, nawet zdrowi kichają.
Dokładnie, mogą wywołać dodatkowe objawy i nie tylko z nosa, ale może być również pokrzywka. Mało tego, może być nawet obrzęk naczyniorruchowy. Te objawy są bardzo różne i nie możemy ich lekceważyć. Tym bardziej, że na przykład w przypadku alergii na pyłek leszczyny wystarczy zjedzenie orzecha laskowego, prawda? Czyli jest tutaj ta krzyżowość, bo tutaj mamy pyłek leszczyny, orzech laskowy, czyli podobna budowa alergenu i pacjent reaguje. Również w przypadku na przykład pyłku traw. Za chwilę przyjdzie maj, jeśli będzie ciepły, zaczną pylić trawy i okaże się, że na przykład zjedzenie pomidora, melonu czy arbuza też nasili nam dolegliwości.
A czy są jakieś takie pary, nazwijmy to, czyli najczęściej spotykane alergeny wziewne z alergenami
pokarmowymi? Bo tych jest najczęściej. No, tak jak powiedziałam wcześniej, pyłek brzozy to najczęściej jabłko, gruszka, morela, czereśnia, wiśnia, kiwi, brzoskwinia, mango, pyłek leszczyny, orzech laskowy, ale również w przypadku pyłku traw, melon, pomidor. Co jest ciekawe, że pacjenci w tych krzyżowych reakcjach pomiędzy alergenami reagują na surowe owoce. Surowe. Jeżeli na przykład poddamy te owoce obróbce termicznej, to wtedy nie ma tej...
Czyli seler z zupy nie zaszkodzi.
Nie zaszkodzi. Poza tym też najwięcej alergenów jest tuż pod skórką. Czyli jeżeli mamy na przykład zespół alergii jamy ustnej po jabłku, to obierzmy to jabłko, ale troszeczkę głębiej, żeby tą skórkę tam, gdzie są te alergeny, wyeliminować.
To bardzo cenna uwaga.
Dlatego, bo to są tak zwane termostałe, termolabilne alergeny, czyli obróbka termiczna pozbawia, takim potocznym językiem możemy powiedzieć, złośliwości alergenów. Złośliwości
też
w kierunku...
pieczenie jabłek dla
dokładnie, pieczenie jabłek, tak samo pomidory też mogą być pieczone albo sparzone i z tej skórki obrane. Poza tym, no, dla mnie to było też takim pewnym zaskoczeniem. Byłam w końcu lutego na takim międzynarodowym sympozjum. Każdego roku w Bydgoszczy jest ono organizowane. I jeden z moich kolegów z miasta Łodzi, jak przedstawił ogromną ilość owoców, po prostu poszedł nam do supermarketu, wybrał te wszystkie egzotyczne owoce, więc proszę Państwa, ja byłam przerażona, bo zawsze mi się wydawało, że te małe pomidorki koktajlowe są rzeczywiście najbardziej bezpieczne. Okazuje się, że nie, czyli u niektórych osób, tych, które są predysponowane do rozwoju alergii, te osoby, które mają tę skazę od Pana Boga, i tutaj, szczególnie przy drzewach, przy pyleniu drzew, czyli poczynając olsza, leszczyna, brzoza, musimy być czujni na to, co jemy. Czyli, na owoce surowe.
Czyli teraz, jeżeli mamy jakieś objawy, no to musimy koniecznie powiązać to z tym, co wykonywaliśmy, gdzie byliśmy, co jedliśmy, na co byliśmy narażeni, ewentualnie jak to się działo. I to jest takie przygotowanie do dobrych odpowiedzi, które gdziekolwiek nas zaprowadzą podczas wizyty u alergologa.
To jest bardzo ważne.
No właśnie, bo jeżeli nie wiemy, z czego to może wynikać, to ani alergolog nie pomoże, ani sami sobie nie pomożemy. W związku z tym, jeśli już widzimy, że mamy jakieś objawy, no, od razu nie pobiegniemy. Pani sama powiedziała, że tydzień poczekajmy, nawet 10 dni. No ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Jak można sobie pomóc, żeby przetrwać te 7 czy 10 dni, jeśli to jest alergiczne?
Z pierwszym takim pierwszego rzutu lekiem, ale nie lekiem w postaci kropli, chociaż ostatnio się pojawiły bardzo dobre krople, ale nie mogę ich reklamować, lek przeciwhistaminowy w tabletce. Proszę pamiętać, leki przeciwhistaminowe nie leczą, nie działają przeciwzapalnie, ale mają właściwości zmniejszania objawów. Czyli jeżeli przykładowo weźmiemy bilastynę, tu mogę powiedzieć, bo to jest nazwa substancja międzynarodowa, tak, nazwa substancja. Jeżeli weźmiemy bilastynę i patrzymy, że tak, mniej kichamy, przestaje nas swędzić nos i mniejszy jest wyciek tej wodnistej, przeźroczystej wydzieliny, to znaczy bingo, chyba to jest to. Tym bardziej, że można bilastynę brać w tabletkach dwa razy dziennie. A jeżeli tak przez jakieś kilka dni będziemy przyjmować lek przeciwhistaminowy z zero poprawy, i wtedy powinniśmy się zastanowić i popatrzeć, czy rzeczywiście jest to wydzielina wodnista, czy ona może już ma zmienioną barwę i na przykład jest podbarwiona na kolor żółto-zielony, bo proszę pamiętać, to wskazuje na fakt, że złapaliśmy, mówiąc językiem studenckim, jakąś infekcję wirusową bądź bakteryjną. Szczególnie przy bakteryjnych jesteśmy narażeni na zmianę barwy tej wydzieliny z nosa i może nawet się pojawiać gorączka. Przy alergicznych nieżytach nosa generalnie nie ma gorączki.
Ale zaczerwienienie oczu.
Ale zaczerwienie świąt oczu to często idzie w parze. Proszę pamiętać, oczy od nosa albo nos od oczu nie są zbyt daleko i jeżeli nam leci z nosa, kichamy, swędzi nos, zwykle dołączają się do tego oczy i oczy nam łzawią, też mogą być spojówki zaczerwienione, może być świąt oczu. Czyli ważna jest wydzielina, ważna jest gorączka, czy ona się pojawia, czy też nie, i czas trwania. I to decyduje. I próba włączenia leków przeciwhistaminowych.
I wtedy już jesteśmy gotowi do wizyty u alergologa.
I wtedy tak, ponieważ rzeczywiście nasze województwo podlaskie na tle innych województw jest bogate w alergologów i to nawet tych, którzy mają umowę z NFZ-em, czas oczekiwania, tam te 2-3 miesiące, to nie jest taki długi i trzeba zawsze zrobić taką prawidłową, solidną diagnostykę, bowiem leczenie jest długie, ale czasami bywa skuteczne.
No właśnie, a jeśli chodzi o kwiecień, to taki dobry miesiąc, ponieważ jest to miesiąc, w którym z reguły mamy tydzień alergików i o nim właśnie powiemy za chwilę. Już niespełna 18 minut, brakuje do 15. Dzisiaj gościem programu jest profesor Anna Bodzenta-Łukaszek, wieloletni kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiamy najpierw, dość sporą część audycji poświęciliśmy alergii wziewnej, ale teraz przechodzimy do tego, że w kwietniu od 2005 roku obchodzony jest Światowy Tydzień Alergików. W ubiegłym roku był to akurat ten pierwszy tydzień kwietnia, poświęcony był pokrzywce. W tym roku będzie obchodzony w trzeciej dekadzie kwietnia, a celem alergologów ma być podniesienie świadomości atopowego zapalenia skóry, zwanego w spolszczonej wersji jako egzema. Co to jest, pani profesor?
No muszę powiedzieć, że atopowe zapalenie skóry jest to ogromny problem. Ogromny problem dla dermatologów, dla alergologów, ale przede wszystkim dla pacjenta. Bowiem prawidłowa międzynarodowa nazwa, tak jak pan redaktor powiedział, jest to atopowe zapalenie skóry, ale często spotykamy się też z określeniem wyprysk atopowy, czy na przykład wyprysk alergiczny, czy też egzema. Jest to takie dosyć popularne. Jest to, tak jak nazwa mówi, choroba skóry, spowodowana przede wszystkim procesem zapalnym i nieprawidłową reakcją immunologiczną, bowiem najczęściej jest ona uwarunkowana genetycznie. Co to znaczy uwarunkowana genetycznie? To znaczy, że jeżeli na przykład matka dziecka i ojciec mają problemy ze skórą, mają to rozpoznanie atopowe zapalenie skóry, to ryzyko zachorowania u potomka sięga nawet 70%.
A gdzie się to objawia?
To przede wszystkim objawia się, po pierwsze, w zależności od wieku pacjenta. Ponieważ alergolodzy podzielili atopowe zapalenie skóry na trzy jak gdyby grupy wiekowe. Pierwszą grupą, bo w zależności od wieku, jest różna lokalizacja. I na przykład ten okres pierwszy niemowlęcy najczęściej skojarzony jest z alergią pokarmową albo nietolerancją pokarmową, albo nadwrażliwością pokarmową. I te zmiany, muszę powiedzieć, że dotyczą, tak jak nasze dane Polskiego Towarzystwa Alergologicznego podają, że sięga nawet 20% dzieci.
To
czyli
dużo.
Bardzo dużo, prawda? Co piąte dziecko ma problemy ze skórą. I początek rozwoju atopowego zapalenia skóry u takiego dziecka rozpoczyna się między 3. a 6. miesiącem życia. Pocieszające jest to, że mniej więcej u 40% dzieci wraz z wiekiem zmiany się cofają.
A te zmiany jakie są przeważnie?
Więc tak, jeżeli dziecko jest ten okres niemowlęcy do 2 lat, to są takie charakterystyczne, wysiękowe, mokre zmiany, wręcz strupy, zlokalizowane na twarzy, w owłosionej części głowy, na kończynach i na tułowiu. Widać czasami w wózkach te malusieńkie dzieci, które mają zmiany na policzkach albo przy włoskach, a jak jest mało włosów na głowie, to widać takie strupy wilgotne na głowie. Przybywa lat i jest ten drugi okres dziecięcy między 3 a 11 rokiem życia i te zmiany zlokalizują się w zgięciach, łokciowych, w pachwinach, na powierzchni na przykład nawet czerwieni wargowej, takie charakterystyczne, mówiąc potocznie, spierzchnięte usta. Mhm. I potem, jeżeli okres jest młodzieżowy, dorosłych, to lokalizacja jest podobnie jak u dzieci, ale więcej zmian jest na grzbietowej powierzchni dłoni oraz między palcami. Czyli w zależności od wieku, stąd też podział tego atopowego zapalenia skóry, niemowlęca, dziecięca, młodzieżowa i dorosłych. Ale cechą wspólną, poza tymi kosmetycznie brzydkimi zmianami, jest przede wszystkim uporczywy świąd. Świąd jest taki, że szczególnie malutkie dzieci w czasie snu, kiedy jest ciepło, opatulone, one rozdrapują te zmiany, które często powodują później zmiany bliznowate, przebarwienia. Ale także są źródłem dodatkowego nadkażenia, bowiem u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry mamy do czynienia z takim zjawiskiem kolonizacja bakterii. I najczęściej jest to gronkowiec złocisty. I wtedy dodatkowo mamy jeszcze, poza tymi zmianami kosmetycznymi, swędzącymi, jeszcze nadkażenia bakteryjne.
A czy pora roku ma znaczenie przy atopowym zapaleniu skóry?
Tak, ponieważ po pierwsze, bardzo często atopowe zapalenie skóry, tak jak nazwa mówi, idzie w parze z inną alergią. U malutkiego dziecka może być to alergia pokarmowa. U młodzieży, u osób dorosłych alergia wziewna, jak również w tym okresie dziecięcym, prawda? Bo u takich malutkich dzieci przede wszystkim alergia, nietolerancja pokarmowa. Czyli często objawy atopowego zapalenia skóry idą w parze z alergicznym nieżytem nosa, jak też astmą. Dlatego też wymaga to szerszej diagnostyki, to schorzenie. Oczywiście ono może cofnąć się, może nasilenie zmian ulec wyciszeniu, ale może być taka sytuacja, że nawet u osoby dorosłej, która cierpi na astmę, na alergiczny nieżyt nosa, dołączy się objaw pod postacią atopowego zapalenia skóry. Był taki okres, że myśmy to wszystko wiązali z marszem alergicznym.
Co to znaczy ten marsz?
Marsz alergiczny to znaczy, że u malutkiego dziecka pierwsze objawy to są alergii pokarmowej plus zmiany skórne. Dziecko rośnie, wchodzi w 3., 4. rok życia i mogą się pojawiać już objawy alergicznego nieżytu nosa, bądź pierwsze objawy, tak zwany świszczący objaw, świszczący oddech, jest to objaw, który może nam sugerować astmę, a już potem nastolatek, osoba młoda, osoba dorosła, objawy astmy. Czyli jak gdyby objawy jednej choroby alergicznej przechodzą w drugą. Czyli alergia maszeruje w kierunku wieku dorosłego.
A jeśli chodzi o tak zwane nabyte przyczyny atopowego zapalenia skóry?
No raczej one w 90 kilku procentach, nawet niektóre dane mówią 95% przypadków, są to absolutnie alergiczne. Oczywiście zmian skórnych jest bardzo dużo różnych i tutaj dermatolog powinien się wypowiadać. Natomiast te zmiany dla atopowego zapalenia skóry są bardzo charakterystyczne. I tutaj często mają związek nie tylko z alergią pokarmową, nie tylko z alergią wziewną, ale z alergią kontaktową, czyli chemia. Chemia, różne odczynniki, dodatki do kosmetyków i tak dalej mogą nasilać.
A na czym polega rozpoznawanie właśnie atopowego zapalenia skóry?
My oczywiście mamy, jak to w większości w tej chwili jednostek chorobowych, mamy pewne kryteria. Czyli badając pacjenta, patrzymy, mamy tak zwane duże kryteria i małe kryteria. Te duże kryteria, które, żeby postawić rozpoznanie atopowe zapalenie skóry, muszą być wypełnione. Świąd skóry. Jest to tak zwane duże kryterium i ono jest decydujące. Umiejscowienie w zależności od wieku pacjenta. Charakter przewlekły, że na przykład parę miesięcy trwa. Wszystko się ładnie cofa, by za jakiś czas powrócić. Czyli mamy charakter przewlekły i nawrotowy i przede wszystkim wywiad obciążony atopią. Oczywiście te kryteria większe nam bardzo tutaj pomagają, ale są jeszcze na przykład kryteria mniejsze, na przykład sucha skóra, czy z kolei na przykład podwyższone stężenie tej królowej w alergologii immunoglobuliny klasy E. To może być na przykład świąd po spoceniu, po stresie psychicznym, zaostrzenie dolegliwości, czyli tak zwane mniejsze kryteria.
A można się z tego wyleczyć?
No muszę powiedzieć tak jak na początku, że choroba ma charakter przewlekły, nawrotowy, ale szczególnie u dzieci, prawie 40% przypadków cofa się i nie powraca. Ale są przypadki, czyli może to jest nie wyleczenie, bo trudno powiedzieć, to jest tak zwane samoistne cofanie się dolegliwości. Natomiast są pacjenci, gdzie to się ciągnie latami i mamy różne leki, ale przede wszystkim higiena, czyli, bo problem dotyczy naskórka, suchości naskórka, uszkodzenia tej warstwy lipidowej naskórka. Zatem lekiem numer jeden jest higiena, natłuszczanie.
Ale przesadna higiena to też chyba nie jest dobrze.
Nie, wszystko co przesadne to jest niedobre. Po prostu wszystko musi być z umiarem, czyli kąpiele. Jak trzeba, to nieraz u dzieci częstsze w ciągu doby, u dorosłych 2-3 razy dziennie i nie wycieramy się do sucha ręcznikiem, tylko w wilgotną skórę nacieramy emolientami, czyli natłuszczami, tłuszczem inaczej mówiąc, na przykład wazelina biała, taki tłuszcz, który nie ma barwników, środków zapachowych, i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo dobre leki, czyli natłuszczanie. Jeżeli to nie pomaga, higiena, natłuszczanie, oczywiście musi być przewiewny strój. Unikamy wełny. Wełna to jest naprawdę dla pacjenta z atopowym...
Szczęście ona gryzie, jak to niektórzy mówią.
Dokładnie.
Nie nosimy
wełny. Dlatego też są leki, jest immunosupresja, oczywiście świąd łagodzimy lekami przeciwhistaminowymi. Jest bardzo dużo leków, gdzie kolejno lekarz leczący wprowadza i patrzy, czy jest efekt, czy nie. Ale higiena i natłuszczanie to jest, a czasami trzeba sięgnąć i po leki przeciwzapalne typu steroidy.
Ale to już w porozumieniu z alergologiem i dermatologiem. Moim i Państwa gościem była profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk, wieloletnia kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo za wizytę.
Również Państwu dziękuję. Proszę nie diagnozować się samemu, tylko korzystać z naszego doświadczenia i naszych porad. Dziękuję Państwu.
Że kolejki będą krótsze. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a jeśli Państwo mają jakieś propozycje tematów, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.